zaproszenie celem zabrania jakiegoś krótkiego słowa. W zasadzie to, co tu pastor, brat Tomasz powiedział na wstępie, to już ja bym mógł tylko się przedstawić i zakończyć, także dziękuję ci bardzo, bracie. Bardzo piękne słowa. Ja mam na imię Piotr. Jestem tutaj dzisiaj z moim 5-letnim Frankiem i 7-letnią Weroniką, więc macie tutaj dzisiaj dwóch Franków gościnnie, z tego co widzę. Moja małżonka jest z najmłodszym 10-miesięcznym Jeremiaszem, niedaleko stąd, u swoich rodziców, bo też tutaj właśnie jesteśmy w odwiedzinach. Moi teściowie, a rodzice mojej żony, no tak się złożyło, że wrócili na swoją ojcowiznę, bo wyjechali do Poznania, pracując jeszcze zawodowo, ale taki zbieg okoliczności się wydarzył, że wrócili tutaj do niedaleko rodziców mojego teścia, którzy tutaj ciągle mieszkają. To jest rodzina Grzybowskich, były burmistrz Chrzanowa, pan Aleksander Grzybowski, to jest ojciec mojego teścia. Także taka rodzina z tradycjami tutaj lokalnymi, można powiedzieć. Moi teściowie to są ludzie nawróceni, żeby była jasność, tak na marginesie. Ja i moja żona przyjęliśmy chrzest około 8 lat temu i to było w kolebce baptyzmu, można powiedzieć, czyli w Anglii. Tam przyjęliśmy chrzest w lokalnym kościele chrześcijan baptystów. Wróciliśmy 3 lata temu do Polski po 9-letnim pobycie za granicą, więc jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni, bo od czasu powrotu naszego do ojczyzny jesteśmy obdarowywani samymi łaskami i błogosławieństwem. W chwili obecnej jesteśmy związani jesteśmy członkami chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej w Bielsku Białej u pastora Andrzeja Cyrikasa. Także ponieważ Pan Bóg dzisiaj tutaj bardzo nieoczekiwanie dla mnie, aczkolwiek nie jestem zaskoczony działaniem Pana Boga w wielu kwestiach, to czuję się jakoś zobowiązany zanieść braterskie pozdrowienie od pastora, od całej naszej wspólnoty, bo to tutaj macie też wspaniałą rodzinę Bożą w Chrzanowie i aż serce rośnie, że nie miałem, że tak powiem, trudności ze znalezieniem takiej rodziny, żeby móc dzisiaj uczestniczyć w wielbieniu Pana Boga, Pana Jezusa. Także chwała Najwyższemu, że tak pokierował sprawami. No cóż więcej, tak jak wspomniałem, nasza przygoda ze Zbawicielem, z naśladownictwem Pana Jezusa zaczęła się jakieś 8 lat temu jako małżeństwo. Urodziła się nam trójka dzieci. Już samo to, muszę powiedzieć szczerze, że stanowi dla mnie jakiś wielki cud, dlatego że ja, jakby można powiedzieć, w moim poprzednim życiu, w moim poprzednim ziemskim życiu przed nawróceniem się do Pana Jezusa, byłem w związku blisko 10-letnim, w którym nie mieliśmy dzieci. I nie wiemy, dlaczego tak było, ale ten zdrowy, ta zdrowa, a dzieci nie ma. W momencie, kiedy moje serce, przepraszam, kiedy Pan wyciągnął do mnie swoje ręce, ze swojej łaski i miłosierdzia mnie wydobył z tamtego świata, dostałem żonę i trójkę dzieci, więc dla mnie już samo to, wiecie, jest wspaniałym Bożym cudem, za które mu dziękuję bardzo każdego dnia. Żeby tak nie przedłużać, bo ja nie chcę wam tutaj zabierać cennego czasu, powiem jeszcze tylko króciutko, że w zborze w Bielsku zajmuję się wspólnie z drugim bratem, prowadzimy taką specyficzną służbę. Ja wiem, że ona nie zawsze jest od razu dobrze rozumiana, ale prowadzimy klub filmowy. Ten klub filmowy się nazywa Przypowieść i jak sama nazwa wskazuje, bardzo selektywnie dobieramy repertuar tak, żeby na dyskusji po seansie była to jakaś przypowieść właśnie dla nas. Jakaś przypowieść dla nas, dla naszych gości. I muszę wam powiedzieć, że Bóg naprawdę błogosławi tą służbę. Pojawiają się osoby niewierzące, pojawiają się osoby, które, z którymi mieliśmy naprawdę ciekawe rozmowy. I to jest służba, którą naprawdę błogosławimy i modlimy się o nią. Rozpoczynamy właśnie nowy sezon po wakacjach i chcemy też włączyć do repertuaru filmy z cyklu Ludzie Biblii. Jest taka seria wyszła, poświęcona kilku prorokom, więc chcemy przybliżyć nieco ludzi Boga tym, którzy ich nie znają. No i modlimy się cały czas o to, żeby ludzie ze świata mogli poprzez tą służbę również poznać Pana Jezusa, bo my zawsze jesteśmy głęboko przygotowani do każdego tego spotkania i zawsze jest modlitwa, zawsze jest Słowo Boże, także też byśmy prosili o jakąś modlitwę w tym kierunku. No i w zasadzie jeszcze tak myślałem na koniec już, ale podzielę się z wami taką bardzo świeżym świadectwem. Bardzo świeżym, bo z piątku, czyli z przedwczoraj. My się dzielimy, w naszej wspólnocie dzielimy się różnymi świadectwami, różnymi przeżyciami, różnymi sprawami, które wydają się nam naprawdę bardzo szczególne. I chciałem się z wami tak króciutko podzielić takim oto zdarzeniem. Ja pracuję jako, można powiedzieć, kierowca zawodowy. Pracuję dla firmy, która produkuje stolarkę aluminiową koło Bielska Białej. I miałem w piątek kilka punktów w Krakowie. Później Olkusz i w ostatniej chwili dostałem Warszawę w ogóle, także wróciłem o 3:30 rano do domu po 21 godzinach za kółkiem. Chwała Panu Bogu, że w ogóle przeżyłem ten maraton. Natomiast chciałem powiedzieć o takiej rzeczy. W Krakowie miałem przedostatni punkt i wyjeżdżając z tego punktu, to w zasadzie centrum miasta, na ulica Dietla, stając na takim wielkim rondzie, który tam jest w pobliżu, stałem w sznurze samochodów i zobaczyłem dziewczynę, młodą dziewczynę, nie wiem, no, nawet tak do ciebie troszkę była podobna. Młoda dziewczyna szła, podchodziła do każdego z samochodów. Ja z początku myślałem, że wiecie, rozdaje jakieś ulotki, może jakieś gazety, nie wiem. Podeszła w końcu, miała taką kartkę, trzymała i na tej, oczywiście bez odzewu, i podeszła do mnie i tak czytam tą kartkę, tam zbieram na jedzenie, niech Bóg ci zapłaci, czy coś w tym stylu, ale tak mnie zaskoczyła, że ja po prostu w pierwszym momencie po prostu wiedziałem, że ja mam portfel, ja się w zasadzie gotówką tak nie bardzo posługuję, no czasami mam służbową, ale byłem jakoś tak przekonany, że ja tam w tym portfelu po prostu nawet nie mam nic, gdybym chciał jej dać i tak po prostu podziękowałem, mówię przepraszam, ale nie mam ona odeszła i tak nie dawało mi to spokoju, wiecie. Nie dawało mi to spokoju, sięgnąłem gdzieś tam do tej torby, szukam w tym portfelu. Słuchajcie, jest 10 zł. No ale ja już jestem daleko, daleko, daleko stąd. I następnym punktem była Wieliczka, ja przyjechałem do tej Wieliczki i w trakcie rozładunku, słuchajcie, okazało się, że po prostu miałem takimi sterodurami po prostu przywalone coś, co powinienem był się tam to rozładować. Więc w pierwszym momencie, słuchajcie, byłem po prostu wściekły. Ja już na wylocie z Krakowa mogę już myśleć o Olkuszu i Warszawie, a ja się muszę wrócić z powrotem do centrum Krakowa, przedzierać się tam i znowu tam wrócić. I musiałem tam wrócić, słuchajcie, i wróciłem. No i oczywiście wyjeżdżam stamtąd i co? I rondo, sznur samochodów i idzie znowu ta dziewczyna. Słuchajcie, nie, ja po prostu, ja te 10 zł tak rzuciłem tam na wiecie, na pulpit i tak sobie pojechałem. I wiecie, ta reakcja tej dziewczyny, ona i tak znów idzie od samochodu do samochodu, wszyscy tam ją zbywają, a tu jeden gościu macha, chodź tu, no oczywiście ja to byłem. Podeszła do mnie, dałem mi te 10 zł i ona taką łamaną polszczyzną zaczęła mi tam coś dziękować, i więc nie była Polką. A ja naprawdę tak, wiecie, no pierwsza myśl, jaka mi przyszła, po prostu Pan Bóg nie pozwolił stamtąd odjechać. Po prostu wrócił mnie tam z powrotem w to samo miejsce, bo miałbym do końca dnia, wiecie, wyrzut sumienia i jakieś takie gryzłoby mnie coś po prostu cały czas, cały dzień. I ja tam po prostu wróciłem, nie? To jest po prostu niesamowite. Chwała Panu, bo wiecie, nie wnikam, czy... kim ta dziewczyna była i tak dalej, ale to, że Pan mnie wydobył z tego poczucia winy jakby, albo z jakiegoś takiego wyrzutu sumienia, wiecie, to było dla mnie po prostu, nie wiem, to sprawiło, że chyba, że ja całą resztę tego dnia miałem już radość w sercu i tylko radość, także chwała Panu, nie chcę już Wam więcej zabierać czasu, jestem Bogu bardzo wdzięczny za Was, za to miejsce, za to, że jesteście i za Pana Jezusa. Chwała. Amen.
Świadectwo już mógłbym powiedzieć podobne, jak ten brat tu mówił. Też kiedyś coś podobną rzecz przeżyłem. Ale chcę wam powiedzieć inne świadectwo z niedzieli 30 lipca. Usługiwałem w zborze w Dąbrowie Górniczej, a potem po południu pojechałem, aby czynić drugie nabożeństwo w ośrodku dla bezdomnych w Żerkowicach. To jest tutaj blisko Szczekocin, droga na Kielce. I kochani, nie ukrywam, że była trzecia godzina i byłem bardzo, bardzo zmęczony, był ogromny upał. I tak powiedziałem do żony, mówię, wiesz co, może trzeba by już sobie dać z tym spokój. Już nie te lata, człowiek już jest... nie te siły, ale w końcu szybko się zreflektowałem. Zacząłem się modlić o Boże posilenie. I moi drodzy, przed nabożeństwem przyszedł do mnie kierownik tego ośrodka i powiada: pastorze, przyszedł sąsiad, który jest chory na raka. I on chciałby, właściwie prosi, aby się pomodlić o niego o uzdrowienie. Jest po jednej terapii chemią. Ja mówię, bardzo chętnie, zapraszamy. No i ten człowiek do mnie podszedł, przywitałem go, mówiłem, proszę, żeby Pan był z nami na nabożeństwie, a po nabożeństwie będziemy się modlić o Pana uzdrowienie. I tak też było, kochani. Na końcu nabożeństwa poprosiłem go do przodu. I siostry, bracia, zespół, który był ze mną, otoczyliśmy go takim pierścieniem miłości, też i modlitwy. I podszedłem z wiarą, położyłem na niego ręce i modliłem się, aby Bóg go uzdrowił. Mówię, przyjacielu, więcej nic nie możemy dla ciebie zrobić. Reszta jest w ręku Boga Wszechmogącego. Ale człowiek nam podziękował, był bardzo poruszony, że to nabożeństwo i w takim miejscu, i takie radosne, bo zespół bardzo ładnie tam uwielbiał Pana. I moi drodzy, w poniedziałek miał jechać po kolejną chemię do Katowic. Ale w poniedziałek wieczorem dostałem telefon od kierownika tego ośrodka i mówi: pastorze, ten pan pojechał tam na klinikę i przed tą kolejną chemią robią badania. I te badania wyszły tak, że tych rakowych komórek już nie ma. I chwała Bogu. I moi drodzy, chcę wam... dlaczego to powiedziałem? Abyśmy nie zapominali, że przede wszystkim ostatnie słowo zawsze należy do Boga. I czasami jest trudno się zgodzić z Jego wolą. Bo my mamy swoją, ale kochani, Jego wola niech się spełnia, ale On był i jest i będzie Bogiem Wszechmogącym, który uzdrawia. W związku z tym Niech w naszych sercach jest ta wiara, że skoro Pan Bóg mógł tamtego człowieka, który nigdy w zborze nie był nigdzie i tylko przyszedł, poprosił modlitwę dotknąć, to prośmy Pana, aby to samo uczynił z naszą siostrą Teresą. To jest moje świadectwo. Moi drodzy, a teraz pochylmy nasze głowy. Poprosimy już Pana, aby pobłogosławił to, z czym chcę się podzielić. Duchu Święty Boże, tak bardzo Cię proszę, abyś to Ty teraz usługiwał. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś namaścił Twoje słowo, abyś też go włożył w moje usta, Panie, abym mówił to, co Ty chcesz. Modlę się o każdego z nas, abyś otworzył też, Boże, nasze serca, nasze uszy, pokazał nam właściwy sens tego słowa, a przede wszystkim w tym wszystkim naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Moi drodzy, otwórzcie ze mną Ewangelię Jana, 19 rozdział i przeczytam pierwszych 6 wersetów. Moi drodzy, jeszcze bym zapomniał, przywożę wam bardzo serdeczne pozdrowienia właśnie z ośrodka tam, z Żerkowic, z ośrodka w Lędzinach, w którym też w każdym miesiącu robimy nabożeństwa od zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Dąbrowie Górniczej, gdzie tam jestem członkiem, także trochę się tego nazbierało. Dziękujemy. A więc czytamy tak. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze upletli koronę ściernia i włożyli ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy i podchodząc do niego mówili: witaj, królu żydowski, i wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej w płaszczu purpurowym i rzekł Piłat: oto człowiek. A gdy to usłyszeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno: ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Rzekł im Piłat: weźcie go wy i ukrzyżujcie. Ja bowiem winy w nim nie znajduję. Dalszą historię, siostry, bracia, znacie, ale chciałbym, abyśmy się nad tym fragmentem chwileczkę zastanowili. Otóż, moi drodzy, kiedy ten fragment przeczytałem, to, że tak powiem, zadrżałem wewnętrznie. I od dłuższego czasu, kiedy wracam do tego słowa, to gdzieś tam się wszystko we mnie trzęsie. Bo powstał w moich oczach taki niesamowity obraz. Moi drodzy, oto Biblia powiada, że Pan Jezus nie miał ani postawy, ani urody. Więc takim naszym językiem całkiem prostym, taka lichocina, taki marny facet wychodzi w koronie cierniowej. Syn Boga żywego w koronie cierniowej, w płaszczu purpurowym. No coś niesamowitego, moi drodzy. To jest nie do zrozumienia, żeby na tego, który nic złego nie uczynił, amen, założyć mu koronę cierniową. Moi drodzy, ale to była próba ratunku Jezusa poprzez Piłata. Piłat, jak słyszeliśmy w tekście, nie chciał go dać ukrzyżować. Jako człowiek nie widział w nim winy. Natomiast naród izraelski domagał się: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. I moi drodzy, nam korona kojarzy się z piękną koroną królewską, prawda? Jakąś tam złotą, jak to się nazywa, tam jakieś drogocenne kamienie, diademy, czy jeszcze jakoś inaczej, wysadzaną piękną, prawda? A tu nagle widzimy człowieka w koronie cierniowej. I moi drodzy, kochani bracia, siostry, przecież korona cierniowa to jest symbolem przekleństwa. Pamiętacie, kiedy Adam z Ewą opuszczali ogród Eden? Co Pan Bóg powiedział? Że osty i ciernie będą rosły, będą ci przeszkodą, prawda? A więc człowiek zlekceważył to, co darował Bóg. I ten cierń jest tym obrazem tego przekleństwa, a później się dowiemy, że Pan Jezus wziął nasze przekleństwa na siebie. Moi drodzy, tak jak mówiłem, że w tej koronie naszej ludzkiej, w tej wyobraźni są takie piękne diademy, czy kryształy, czy jakieś drogocenne kamienie. A co było w tej cierniowej koronie? Jak myślicie, co ona zawierała? Patrzcie, odpowiemy sobie na to pytanie. Co było w tej koronie cierniowej zamiast tych pięknych kryształów, tych drogocennych kamieni? Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienie wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan Jego dotknął karą za winem nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył ust swoich jak jagniem na rzeź prowadzone. Jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Oto w cierniowej koronie są te perły Jezusa Chrystusa. Amen. Zastąpiły te... Ta miłość Jezusa Chrystusa, która poniosła na krzyż te nasze występki, te nasze złe życie, te nasze grzeszne życie. Otóż to było zamiast tych pięknych, szlachetnych kamieni w tej cierniowej koronie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, Pan Jezus miał tą koronę cierniową i ten purpurowy płaszcz. Wiecie, od kogo On ten płaszcz dostał? Pan Jezus w takim płaszczu nie chodził. Kiedy czytamy w Ewangelii Łukaszowej, w 23 bodajże rozdziale, to w tej Jego rozprawie sądowej został w pewnym momencie skierowany do Heroda. Większego drania króla nie było w Izraelu jak Herod, który pozabijał swoich synów, bo bał się o władzy. I krążyło takie bardzo brzydkie powiedzenie w tym czasie, że u Heroda lepiej być, przepraszam za to, co powiem, świnią niż synem, bo świnie się ostały, a swoich synów kazał pozabijać. I u takiego króla się znalazł. Taki król miał sądzić Bożego Syna. I wiecie, Herod na początku myślał, że jakieś sztuczki zobaczy, prawda? I podpytuje Pana Jezusa o to, o to, o tamto. A kiedy Pan Jezus nic nie odpowiada, to Boże Słowo powiada, że wyśmiał go, wykpił go. I takim symbolem tej pogardy, tego wykpienia był ten królewski purpurowy płaszcz. A masz tu, królu żydowski, masz, no... Masz ten królewski płaszcz. Masz już koronę, to ja ci płaszcz dołożę. Kochani, do czego zdolny jest człowiek? Zastanówmy się. Do czego zdolny jest człowiek. Jak można koronować, prawda? W liście do Galacjan czytamy, że Pan Jezus stał się dla nas przekleństwem. Dla nas. Bo każdy przeklęty, który zawisł na drzewie, prawda? Ale Pan Jezus to wszystko i tą koronę, i te przekleństwa, i to bicie, kopanie, to biczowanie. Na Panu Jezusie na pewno nie było, że tak powiem, o normalnym kolorze kawałka ciała. Ponieważ żołnierz rzymski jak bił, to warto wiedzieć, nigdy nie bił gołą ręką. Albo miał w ręku kasztet, albo to się tak nazywa, to są takie metalowe pierścienie, jakby się nakłada na rękę i tak Rzymianie uderzali, albo trzymał w ręku miecz i tak właśnie uderzali. A więc był straszliwie skatowany. A te biczowanie, ale on to wszystko, kochani, wziął i tą koronę hańby, tą koronę poniżenia wziął to cierpienie i poszedł z tym aż na krzyż. Po zmartwychwstaniu już nie było korony, chwała Bogu. Ale moi drodzy, ja to tak nazwałem, że to była jego korona przeznaczenia na ziemi. Taka korona w czasie jego ziemskiego pielgrzymowania czy bytowania była mu przeznaczona. Korona przeznaczenia, korona woli Bożej. Tak. Tak naprawdę to wyrok na swojego syna wydał jego ojciec po to, aby ratować moje i twoje życie. Piłat, ten rzymski, że tak powiem, namiestnik na dzisiejsze czasy, jakiś tam generał, bardzo zresztą zdolny, wykorzystywany tam, gdzie było trzeba tłumić powstania. On to potrafił. Ale ten zatwardziały, ten twardziel żołnierz nie mógł, jemu przez gardło nie mogło przejść, żeby ukarać Jezusa. A ci, którzy mieli poznać Jezusa, krzyczeli: ukrzyżuj go. Moi drodzy, do której grupy my się czasem zaliczamy? Poprzez nasze życie, nasze postępowanie, nasze zachowanie, nasze rozmowy i kontakty z innymi ludźmi. Warto nad tym się zastanowić. To była też korona ludzkiej niewdzięczności, ludzkiej pogardy dla Jezusa. Ale tak jak powiedziałem, Pan Jezus tą koronę przyjął, nie odrzucił i z tą koroną umarł. Ale po zmartwychwstaniu miał już piękną koronę. Czytamy to w 14 rozdziale, 14 werset w objawieniach. Miał piękną, złotą koronę i ją ma. Ale kochani, spróbujmy to trochę porównać do nas. Jest korona mojego i twojego przeznaczenia. Wierzysz w to? Nie jest ci lekko w życiu, prawda? Nie też. Każdego z nas życie doświadcza, przygniata. Ile razy w życiu gorzko płakałeś i pytałeś Boga: Panie, dlaczego? Masz swoją koronę? Ale moje pytanie jest takie. Czy tak jak Jezus w pokorze i w milczeniu potrafimy tą swoją koronę przeznaczenia nieść? Czy czasem nie próbujemy, albo nie udało nam się tą koronę przeznaczenia zrzucić i wyrzucić? Korona zawsze się wiąże z cierpieniem, szczególnie korona cierniowa mam na myśli, bo przecież kolce wbijały się w ciało i w głowę Pana Jezusa. Ale moi drodzy, kiedy przyjmiemy Bożą koronę, tą koronę przeznaczenia, to choć czasem przechodzimy przez doświadczenia, choć czasem płaczemy, to ma swój cel. A tym celem jest nasza przemiana, nasza poprawa, abyśmy byli innymi ludźmi. To jest cel przyjęcia tej Bożej korony, korony przeznaczenia. Moi drodzy, psalmista w psalmie 34 powiada: wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale ze wszystkich wyrywa go Bóg. Amen. Moi drodzy, ja jestem człowiekiem, który przez lata jeździ po ośrodkach, bywa z ludźmi, którzy się w życiu straszliwie pogubili, i do więzień chodziłem w różnych miejscach. I powiem jeszcze coś. Jeżeli człowiek odrzuci Bożą koronę przeznaczenia, bo możesz to zrobić, bo tak wielu powiada, ja znajdę sobie swoją drogę, swoje przeznaczenie. W przypowieściach Salomona czytamy, że niejedna droga zda się człowiekowi prosta, ale prowadzi donikąd. A więc, moi kochani, można przyjąć w pokorze Boże przeznaczenie, można je odrzucić, iść własną drogą. Ale dokąd? Moi drodzy, a tak naprawdę to jeżeli odrzucisz tą Bożą koronę przeznaczenia, to świat ci da inną. Nie myśl, że będziesz taki na luzie, że będzie tak wszystko fajnie. Bo jest przeciwnik Boga, przeciwnik Jezusa Chrystusa, który ma swoje korony. A one, taką koronę, którą ci włoży tamten przeciwnik, to nikomu nie życzę, bo to jest korona zagłady, to jest korona cierpienia, ale bez wyjścia. Bo to jest kłamca i morderca, jak Pan Jezus o nim powiedział. Jakież to korony daje świat? Jezusowi dali żołnierze tą cierniową koronę. Wiecie, pierwsza korona, jaką świat ci chce dać, to jest taka korona ludzkiej pychy. To ja. To bardzo szybko dotyka człowieka. Bardzo szybko człowiek może stać się pełnym pychy. No bo przecież. Ale moi drodzy, Boże Słowo nas ostrzega, że upadek, pycha jest przed upadkiem. A pokora poprzedza chwałę. A więc taka korona pychy to jest dzisiaj tak widoczne, jak wielu ludzi z taką pychą się unosi, a innych potrafi odrzucać, potrafi ich traktować jak ludzi gorszej kategorii. Taka korona samouwielbienia. O, to jestem ja. Jest korona niewdzięczności, złości, zacietrzewienia. Wielu ludzi dzisiaj w takiej koronie żyje, taką koronę nosi. tylko on. Do nikogo nie czuje wdzięczności. Nawet do Pana Boga, o którym najczęściej nie myśli, albo zapomniał. Złość, zacietrzewienia, nie odpuszczym, nie przebaczym. Zacietrzewienie głęboko siedzi w sercach wielu ludzi. To korona tego świata. Korona ludzkiej słabości. To jest taka, jak mówią, dobra korona, bo wszystko można na tą koronę zwalić, wymówić się. Panie, no słaby jestem. Ale w Jezusie Chrystusie jest nasza siła. Amen. Wiecie, Jezusowi tą koronę cierniową założyli żołnierze. A jak to jest z nami, kochani? Czy czasami ja i ty nie zakładamy komuś cierniowej korony? A pomyśl no przez chwilę. Oczernienia, plotki, obmowy, osądy, podejrzenia. To co to jest? Zakładasz komuś koronę cierniową, bo tamten przez to cierpi, płacze zapewne, doświadcza ogromnego cierpienia, na które nie zasłużył. Kiedy nas coś takiego spotyka i nam ktoś, że tak powiem, wciska na głowę taką koronę, to mówimy, nie, nie, to boli, to nieprawda. A jak ty to robisz, to nie boli? Zastanów się czasem, czy swoim postępowaniem, swoją mową i zachowaniem komuś nie wkładasz korony cierniowej na głowę. A płaszcz? Tak jak mówiłem, płaszcz Heroda. Widzicie, to płaszcz pogardy, pogardy ludzkiej, bo Biblia powiada, że Herod wzgardził Jezusem, wyśmiał go. No, jakich słów używał, nie wiemy. Ale tak strasznie go zdeptał. Był dla niego gorzej niż śmiecie. I ten płaszcz Heroda to symbolizował, kiedy to żołnierze zobaczyli, to byli pełni śmiechu i drwin. Dołożyli mu jeszcze koronę. Już było wszystko tak, jak sobie wyobrażali. A więc korona czy płaszcz pogardy ludzkiej. Czy czasem doświadczasz takiej pogardy od innych? Jak to strasznie boli, kiedy to ktoś tobą pogardza i mówi, a co tam? Co tam on? Co tam, kim on jest? Dzisiaj najczęściej człowieka się wartościuje podług jego zamożności, prawda? Bo ma tam jakieś wille, jakieś samochody ekstra. O, to jest jakiś gość. Może ten świat tak wartościuje, ale już myśmy tu dzisiaj słyszeli, że Bóg patrzy w serce człowieka. Płaszcz poniżenia godności ludzkiej, abyś, bracie, siostro, abyś nigdy tego nie czynił drugiemu człowiekowi, bo to jest coś strasznego czynić dla tego człowieka, ale też za wszystko kiedyś staniemy przed Bogiem. Poniżenie godności ludzkiej. Ludzie się nie kochają, nie szanują. Ten płaszcz poniżenia i pogardy to zdrady, niewierność, rozbite małżeństwa, których nam dzisiaj nie brakuje. A ślubowałeś miłość, wierność aż do śmierci. I co z tego zostało? Po kilku latach może został tylko płacz, korona cierniowa i ten płaszcz Heroda, który komuś założyłeś. Jak to łatwo jest na kogoś narzucić ten płaszcz pogardy, niewdzięczności, poniżenia. To tak łatwo współczesnemu człowiekowi przychodzi. Ale czynić dobro to nie tak łatwo. Ale wzgardzać drugim człowiekiem to jest proste. A gdzie miłość? Ja pytam, gdzie miłość? Boże Słowo powiada, jak możesz mówić, że miłujesz Boga, którego nie widzisz, skoro nie miłujesz człowieka, który jest obok ciebie? To są Boże słowa. To jak sobie to wyobrażasz? To nie da się wyobrazić. Płaszcz zazdrości, nienawiści, płaszcz obmowy. I tak często się mówi, oto nic takiego, po prostu przypiąłem mu jakąś łatkę, to jest nasze polskie powiedzenie. Kogoś obgadasz, obczerznisz, zniszczysz jego godność, jego reputację, a potem, oto nic takiego, to tylko tak łatkę się komuś przypięło. Ale że zniszczyłeś, że zdeptałeś czyjeś poważanie, czyją godność. Czym okrywamy drugiego człowieka? Ale jest płaszcz Bożej sprawiedliwości. Moi drodzy, ale są w Bożym Słowie korony, o których mówi Boże Słowo. Ale jest taki Boży porządek. Ja to tak sobie nazwałem. Jest korona cierniowa, jest ukrzyżowanie i jest korona chwały. I moi drodzy, u Pana Jezusa tak było. Była korona cierniowa. Z tą koroną poszedł na krzyż. Na ten krzyżu umarł, zmartwychwstał i ma koronę chwały. A więc coś musi być ukrzyżowane. Amen. I może spytasz, bracie, ale co? Ano, w liście do Rzymian Paweł powiada, abyśmy ukrzyżowali starego człowieka. Moi drodzy, tego za nas nikt nie zrobi. Ile we mnie, w tobie jest jeszcze starego człowieka? Ile razy ten stary człowiek, że tak powiem, bierze górę? I potem, tak jak Dawid, stoimy, przepraszamy i chwała Bogu, że jest taka możliwość. A mamy go krzyżować. Wiesz, każdego dnia, od rana do wieczora, stoimy przed wyborem. Albo czynimy to, co się Bogu podoba, albo to, co się nam podoba. Ale Paweł powiada, abyśmy ukrzyżowali starego człowieka. List do Rzymian, 6 rozdział, 6 werset. I kochani, kiedy krzyżujemy starego człowieka, przepraszamy za to, cośmy zrobili złego. Dostępujemy pojednania z Jezusem. Amen. W pierwszym liście Jana czytamy, że jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg, a krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. W liście do Efezjan czytamy, że mamy zedrzeć z siebie starego człowieka wraz z jego postępowaniem. A więc, moi drodzy, oczekujemy tej pięknej korony, ale coś musimy zrobić tu na ziemi. Te dwie rzeczy ukrzyżować, starać się ukrzyżować, jak tylko potrafisz. Tego starego człowieka, albo tą starą naturę w sobie i drugi, aby zdzierać siebie starego człowieka. Wiesz, Paweł powiada w końcu tak w liście do Galacjan. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Halleluja. Moi kochani, jak ja bym to chciał każdego dnia wypowiadać. A jestem, tak jak każdy z nas, tylko człowiekiem. Moi drodzy, ale kiedy będziemy krzyżować tego starego człowieka, kiedy będziemy zewlekać z siebie, zdzierać te stare nawyki, stare przyzwyczajenia, stary język, stare zachowania, to wtedy będzie więcej w nas Jezusa Chrystusa. Amen. I będzie taki dzień, w którym powiesz, tak jak Paweł, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Piękne wyznanie, prawda? Mi też się bardzo podoba. Ale Pan Jezus kiedyś powiedział takie piękne słowa. Wrócę jeszcze do początku. Że przyjmijcie moje jarzmo, bo ono jest słodkie. Paweł go przyjął. A popatrzcie, jak to często jest, że my nie chcemy przyjąć tego jarzma Chrystusowego. Tą koronę przeznaczenia byśmy odrzucili. Ona jest niewygodna, ale tak powiedziałem, ona choć czasem boli, ale prowadzi ku dobremu. Amen. I Bóg czasami musi tej korony użyć, aby nas nie stracić. Bogu bardzo, bardzo zależy na każdym z nas. Już wam może mówiłem, że ja nie przypisuję do jakiejś tam wielkiej wagi, do wartości, czy pieniędzy, czy majątku. To tam raczej. Ale wiecie, byłem w jednym miejscu, był taki przepiękny dom i jakoś tak mnie skusiło w myślach, że pomyślałem, Boże, jakbym miał tyle pieniędzy. I w tym samym momencie usłyszałem, ale ja ci nie dam, bo bym cię stracił. Schyliłem głowę i powiedziałem, dzięki ci, Panie. A więc Bogu tak bardzo na nas zależy. A że czasem użyję tej korony, to podziękujmy mu za to. Bo jeżeli nie, to zły ma znacznie gorsze metody. I wiesz, jeżeli tu przyjmujemy tą Jego koronę i tu poniewiera nami na ziemi, a wie, że w każdej chwili możesz wezwać imienia Jezus i będzie musiał odstąpić, to co On będzie z tobą robił, kiedy będziesz tam, i już nie będziesz miał żadnej możliwości zawołania do Jezusa. Moi drodzy, ale wróćmy do korony. Nie wiem jak wy, ale mnie ktoś kiedyś pytał o to i ja powiedziałem, wiesz co, nie mam takiej wyobraźni. Ja nie widzę siebie w koronie. Nie to jakoś. Ale Boże Słowo powiada. Kochani, w pierwszym liście Piotra 5:4 tam jest mowa o koronie chwały. Halleluja. Dzisiaj ty chwalisz Boga. Rób to z całego serca. Ale kiedyś będzie moment, że Bóg podejdzie, może położy na ciebie rękę i powie: dziękuję ci. Byłaś dobrą służebnicą. Czy byłeś dobrym człowiekiem? To będziesz miał tą koronę chwały. Korona żywota, kochani, w objawieniach 2:10 to jest ta korona życia wiecznego. Popatrz się. Pan Jezus, kiedy odchodził, mówił tak: idę do Ojca przygotować wam mieszkanie. Prawda? Pięknie. Chcę, żebyśmy byli tam, gdzie On. Ale pamiętaj, że oprócz tego pięknego mieszkania, jakie ci Jezus przygotuje, dostaniesz tam jeszcze koronę. Będziesz prawdziwie zwycięstwo. I to nie będzie taki laurowy wieniec tylko, ale to będzie prawdziwa korona dana od Boga. Coś pięknego być w wieczności z Jezusem Chrystusem. W 4 rozdziale w Księdze Objawienia czytamy o tych starcach, którzy mieli piękne złote korony i Panu Bogu się kłaniali. Wyobrażasz to sobie, że będziesz widział, doświadczał Boga. Będziesz miał piękną koronę na głowie i będziesz mógł powiedzieć: kłaniam się Tobie, Boże. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu. Kochani, Bóg ma dla mnie i dla ciebie złotą koronę. Amen. Ten świat obłudny, okrutny, że tak powiem, może ci dać koronę cierniową. Taką jak żołnierze upletli Jezusowi. I ten świat to dzisiaj czyni. Ale moi drodzy, Bóg ma dla mnie koronę złotą i dla ciebie. I nie płaszcz purpurowy, żeby się pysznić. Ale wiesz, jaki ma płaszcz? Ma białą szatę. Amen. Wiecie, jak ważna była, ważny był dla Izraelity płaszcz? Poczytajcie kiedyś. Zawsze go Izraelita nosił na ręku, a białej szaty używano kiedy? Na wesela. A więc w niebie już będziesz w tym wiecznym na tym wiecznym weselu, w tej wiecznej radości będziesz miał tą białą szatę. I co powiada Boże Słowo, że będziemy królować z Jezusem? Halleluja. Biała szata, piękna korona. Ale żeby tak się stało, moi kochani, dzisiaj przyjmij koronę przeznaczenia, jaką dał ci Bóg. Odrzuć koronę tego świata, którą ci zły szykuje. Weź z ręki Jezusa tą białą szatę. Po co ci ta purpura? Może dzisiaj ona ma znaczenie, piękny kolor i bogactwo przed tym światem. Ale przed Bogiem nie ma żadnego znaczenia. A więc moje czyste serce. Moi drodzy, każdy z nas ma wybór. W jakiej szacie chcesz chodzić? Ale ja dzisiaj rzucam takie hasło. Boże, chcę podnieść moją koronę przeznaczenia. Może kiedyś się zbuntowałeś przeciwko Bogu? Albo jeszcze nadal się buntujesz i wydaje ci się, że to, co się dzieje w twoim życiu, że jest niesprawiedliwe, niesłuszne. Ale nie mów tak. Nie rób tego. Przyjmij, tak jak Jezus, tą koronę Bożego przeznaczenia, a potem koronę chwały. Czyją koronę masz dzisiaj na głowie? Jeżeli masz tą, którą dał ci świat, jesteś szargany, poniewierany, to możesz dzisiaj poprosić Jezusa i powiedzieć: Panie, odrzucam koronę tego świata, a biorę twoją koronę, twojego Bożego przeznaczenia, bo twoje jarzmo jest słodkie, a droga twoja, którą ty się stałeś, prowadzi do życia wiecznego. Jakim płaszczem jesteś odziany? Tym białym Bożym? Czy może masz swój płaszcz i mówisz: przecież, co wy ode mnie chcecie? Czy ja jestem grzesznikiem? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Ile razy to słyszeliście? Ja to często słyszę. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem i jeszcze, jeszcze. Czyli to jest taki płaszcz własny sprawiedliwości. Amen. I wielu ludzi dzisiaj chodzi okrytych takim płaszczem własnej sprawiedliwości. A wiecie, jak wygląda nasza sprawiedliwość przed Bogiem? Jak splugawiona szata. A więc, kochani, przyjmijmy Bożą sprawiedliwość. Bóg ma dla mnie i dla ciebie białą szatę i złotą koronę, ale do tego wszystkiego prowadzi droga przez Golgotę. Tak jak Jezus kroczył. I kroczmy nią tą drogą. Starajmy się w swoim życiu krzyżować, zdzierać z siebie to, co złe. Abyśmy kiedyś razem z Jezusem mogli być w Jego Królestwie. A to wszystko tu zostanie. Ale tamto będzie wieczne. Amen. Pochylmy nasze głowy.